Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w tej chwili w portalu w Polityce, który bardzo wysoko cenię. Proszę nie zapomnieć. Przede wszystkim portal Warszawska Gazeta, zdecydowanie prawicowy, porządny tygodnik, który nawet można kupić w kioskach, a w internecie portal w Polityce na naprawdę bardzo wysokim poziomie. I tutaj mam artykuł z zakładki Świat, nie wiem którego, wczoraj, czyli 24, tak? Nie, 25, tak. Wczoraj, czyli 25 lutego. Artykuł: nie traktować Rosji jako pola dla inżynierii politycznej czy społecznej. Ważny głos z serca amerykańskiego establishmentu. A proszę Państwa, jeśli Państwo, znaczy to podkreślam zawsze, kiedy wydaje się Państwu, że ja nie dotykam sprawy Chin. Proszę Państwa, ja nawet jak śpię, to myślę o Chinach. Więc jeśli cokolwiek czytam na tematy, wydawałoby się, niezwiązane z Chinami, to tylko wydawałoby się. Posłuchajcie Państwo, a przekonacie się, że być może nawet warto ten artykuł przeczytać, czy wysłuchać jeszcze raz u mnie, bo to jest rzecz istotna, bo ten artykuł porusza rzecz istotną, sprawę istotną, bardzo istotną. Cytuję. Bardzo wpływowy, w jakimś sensie reprezentujący, a w jakimś kształtujący opinię dobrze ugruntowanego amerykańskiego establishmentu w sprawach polityki światowej dwumiesięcznik Foreign Affairs zamieścił artykuł Trump a Rosja. Autorzy tekstu są na tyle są niebyle jacy. To Eugenii Rahmer, Richard Sokorski i Andrew Weiss, wybitni historycy i kremlinolodzy. Co najmniej równie ważne, że wysoko usytuowani w Instytucie Carnegie Endowment for International Peace, jednym z najważniejszych amerykańskich think tanków, instytucji bardzo bogatej, bardzo związanej z amerykańskimi elitami, a politycznie nachylonej nieco, ale tylko nieco, w stronę partii demokratycznej i umiarkowanej lewicy. W tekście przyjmują oni do wiadomości fakt, że nowa administracja będzie próbowała w jakiś sposób polepszyć relacje z Moskwą. Nawet się przypominają, iż próbowali tego również Bill Clinton, Bush Junior i Obama. I każdego z nich z tej drogi swoim zachowaniem zawrócił sam Kreml. Sugerują więc, żeby ekipa nowego prezydenta nie miała pod tym względem większych złudzeń, choć oceniają, że nieuniknione jest pewne ożywienie relacji zamrożonych na wielu poziomach przez Obamę po Krymie. Przestrzegają jednak Trumpa przed nadziejami na jakiś wielki deal z Rosją i przed odchodzeniem od dotychczasowej, w jakimś sensie łączącej obie amerykańskie partie, linii polityki wobec Rosji. Kładą silny nacisk na to, aby w żadnym razie nie zlekceważyć amerykańskich sojuszników w regionie, a przede wszystkim nie odchodzić od wspierania Ukrainy, której ewentualne porzucenie byłoby katastrofalnym precedensem niosącym ze sobą destrukcyjne dla wpływów Ameryki skutki i w Europie Wschodniej, i w skali globalnej. Nie łagodzić więc sankcji bez zasadniczej zmiany rosyjskiej polityki na Ukrainie i co więcej, przeprowadzić nienagłośniony, lecz dotkliwy dla Moskwy kontratak cybernetyczny. Słowem, nie jest to w żadnym razie tekst wzywający do zastosowania wobec Rosji polityki appeasementu. A podkreślam, to bardzo mocno, bo dopiero na tym tle we właściwy sposób można zrozumieć jedną z rekomendacji autorów Foreign Affairs. Cytuję się tutaj ich. Kolejnym priorytetem dla administracji Trumpa musi być zachowanie realizmu co do perspektyw promowania transformacji w Rosji. Jak ostatnie 25 lat dowiodło, kilkakrotnie, Rosja opiera się zewnętrznym wysiłkom, aby ją zmodernizować. Innymi słowy, Stany Zjednoczone nie powinny traktować Rosji jako pola dla inżynierii politycznej, społecznej czy ekonomicznej. I pod spodem jest ten sam cytat w wersji angielskiej czy amerykańskiej. Proszę Państwa, ja jeszcze raz to przeczytam, dlatego że to jest ważne. To jest naprawdę ważne. I to nie tylko w odniesieniu do Rosji. Kolejnym priorytetem dla administracji Trumpa musi być zachowanie realizmu co do perspektyw promowania transformacji w Rosji. Jak ostatnie 25 lat dowiodło, kilkakrotnie Rosja opiera się zewnętrznym wysiłkom, aby ją zmodernizować. Innymi słowy, Stany Zjednoczone nie powinny traktować Rosji jako pola dla inżynierii politycznej, społecznej czy ekonomicznej. Bardzo rozsądne. To jest istotna deklaracja pod tytułem. To, że w tym urywku pojawia się nazwisko Trumpa, jest paradoksalnie mylące. To są rekomendacje dla nowego prezydenta, ale przecież jest jasne, że akurat Trump, jakkolwiek to oceniamy, nie ma żadnych tendencji do myślenia w ogóle o Rosji, zwłaszcza w kontekście inżynierii ekonomicznej czy społecznej. Natomiast bardzo silne takie akcenty mają natomiast amerykańskie elity mainstreamowe, z którymi Trump jest skłócony. I to one są prawdziwym adresatem wezwania. Bo to one miały i mają ambicje, mówiąc najogólniej, ukompatybilnienia Rosji z Zachodem. Zaprowadzenia tam demokracji, gospodarki rynkowej w wersji takiej, jaką akceptuje Zachód. I teraz, proszę Państwa, sugeruję, żebyście Państwo zamiast Rosja wprowadzili Chiny. To oczywiście na pewno, gdyby ci panowie pisali o Chinach, byłyby inaczej postawione akcenty, ale ogólnie wydźwięk byłby taki sam. Cytuję dalej. Ale również wypromowanie tam rewolucji społecznych w sensie obyczajowym. Zaprowadzenia przywilejów dla mniejszości seksualnych według zachodnich wzorów i promowania walczącego feminizmu. Na to wszystko przez te 25 lat, o których piszą Rommel, Sokolski i Weiss, szły przez zachodnie NGOsy grube pieniądze. Peter Pomerantsev, brytyjski dziennikarz, który spędził w Rosji wiele lat, w swojej fundamentalnej książce na temat Rosji wielokrotnie wspomina, jak to postulat osiągnięcia równości płci w przestrzeni poradzieckiej był traktowany przez wszelkiego rodzaju działających tam misjonarzy demokratycznego kapitalizmu, też cudzysłowie, z rządowych i pozarządowych organizacji na równi z postulatem zbudowania gospodarki rynkowej. Tak, no to trzeba być... Trzeba nie mieć w ogóle wiedzy na temat Rosji czy Chin, bo to można w tym przypadku traktować wymiennie, żeby tak myśleć. Ale cóż, amerykańskie elity i nie tylko zresztą, elity, skąd oni się wzięli, ci elitiarze, tak mają. Cytuję dalej. Otóż, teraz nie jacyś tam trumpiści, buchananowcy, izolacjoniści czy alt-rightowcy, tylko ważni ludzie z Carnegie Endowment, czyli z rdzenia establishmentu, jednoznacznie konstatują, że trzeba odejść od strategii zmieniania Rosji na modłę Zachodu. I to pod każdym względem, w nawiasie cudzysłowiu, nie traktować Rosji jako pola do inżynierii politycznej, społecznej czy ekonomicznej. Zamknąć nawias. Pozwolę sobie tu wtrącić swoją uwagę. Proszę Państwa, ci ludzie, tych trzech ludzi, mówi coś, co dla mnie jest oczywiste od dziesięcioleci. Rosja jest niepodatna, zdecydowanie bardziej Chiny. Ale Rosja jest niepodatna na jakikolwiek wpływ zachodni. Niepodatna. Po prostu Rosjanie mają taką konstrukcję psychiczną, że oni konstrukcję psychiczną wyniesioną z okresu, kiedy to Tatarzy jeszcze nimi rządzili, z nadania Mongołów zresztą. Aż do początku XVI wieku, bo w 1503 roku, o ile sobie dobrze przypominam, to właśnie księstwo moskiewskie przestało płacić trybut Hanowi. Więc ja zawsze powtarzam, że Rosjanie mają ten, tą mongoloidalną cechę, czy mongoloidalne cechy charakteru, które ich uodparniają na zachodnie wpływy. Cytuję dalej. Najwyraźniej stwierdzili, ci oczywiście, ci trzej panowie autorzy, że te wysiłki były na tyle nieskuteczne, nie tylko nieskuteczne, ale wręcz kontrskuteczne, że ponawiane wysiłki tylko utwardzały rosyjskie elity władzy w oporze wobec przeciwnika, którego niewypowiedzianym, ale oczywistym celem było takie przekształcenie jej w kraju, w efekcie którego owe elity by tę władzę i związaną z nią pozycję ekonomiczną straciły, a wszystkich niemal Rosjan w niechęci do promowania w ich kraju progresywnych zmian, progresywistycznych zmian kulturowych. Co, no cóż, najwyraźniej Ramer, Sokolski, Weiss wymyślili w słowa innego autora Foreign Affairs, historyka i politologa Stephena Kotkina, który napisał tamże parę miesięcy temu, że wobec wszelkich prób sprowadzenia jej na drogę uważaną przez Zachód za uniwersalną, Rosja jest odporna wprost niesamowicie. Tak czy owak, powtórzmy, wezwanie do wyrzeczenia się przez Zachód ambicji reformowania Rosji, ukompatybilnienia jej, przemienienia w kolejny kraj tegoż Zachodu jest niezwykle istotne. A to wezwanie, aby tego nie robić. Niezależnie od tego, że w zależności od poglądów, jedni nazwą ją oburzającym aktem abdykacji z pryncypiów demokratycznych, inni porażką globalistycznego neokolonializmu, a jeszcze inni wybuchną radością na wieść o precedensowej rezygnacji z zaniesienia kulturowej rewolucji do ostatniego nieogarniętego kraju zamieszkałego przez białych ludzi. Powtórzmy po raz trzeci. Bardzo ważna deklaracja. Napisał to Piotr Skwieciński. Znam tego pana od dawna. Szanuję jego pisarstwo, znaczy jego dziennikarstwo, aczkolwiek nie zawsze się z nim zgadzam. Ale w tym przypadku zgadzam się z nim prawie w 100%. Proszę Państwa, tylko jeszcze jeden na koniec wtrend. Pamiętajcie Państwo, że ja ten artykuł przeczytałem dlatego, iż jestem przekonany, że ogromna część, a właściwie całość tego artykułu, a gdyby tylko zmienić z Rosji na Chiny, a można by zupełnie spokojnie się pod tym podpisać. Więc tak, z jednej strony Chiny są zdecydowanie bardziej odporne na tego typu działania z Zachodu, z drugiej strony wręcz dokładnie odwrotnie, to w zależności, co znaczy Chiny, no właśnie. Różne warstwy społeczeństwa chińskiego są zdecydowanie, niektóre bardzo zdecydowanie bardziej odporne, niektóre zdecydowanie bardziej nieodporne. To jest tutaj w pewnym sensie mamy analogię do Rosji, ale oczywiście traktowanie, znaczy nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że ja traktuję Chiny tak jak Rosję. Nie, no to było prymitywne. Nie, oczywiście, że nie, tak nie jest. W tym przypadku, w kontekście tego artykułu, w kontekście tej myśli tych trzech autorów, próba jakiejkolwiek inżynierii w stosunku do Rosji, czy też w stosunku do Chin, nie ma żadnego sensu. Po prostu nie. No i dowiodła tego historia. W przypadku Rosji, w przypadku Chin to w ogóle bez sensu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.